Radio Ateneum.
Ogarniamy dźwięki.
Na zegarku widnieje godzina 17, a to znaczy, że rozpoczynamy naszą studencką audycję. Witamy Was w kolejny wtorek. Nie taki zwykły, bo mikołajkowy. Obiecujemy, że nie zabraknie świątecznego nastroju. Dzisiejszą audycję poprowadzi Magdalena Starnawska
i Julia Jasnoch. Ponadto zapraszamy Was na nasze social media, na Facebooka i na Instagrama, gdzie funkcjonujemy pod nazwą Radio Ateneum.
Madziu, przeżywając kolejny raz mikołajki, jakie wspomnienie ciśnie się Tobie na myśl, gdy w kalendarzu widzisz 6 grudnia?
Muszę przyznać, że mi osobiście mikołajki kojarzą się przede wszystkim ze słodyczami, ponieważ kiedy byłam mała i chodziłam do szkoły podstawowej, mój dyrektor przebierał się za świętego Mikołaja i rozdawał wszystkim dzieciom słodycze z takiego tradycyjnego mikołajowego wora. I wszystkie dzieci niesamowicie czekały na ten moment i trzeba przyznać, że pomimo iż były to bardzo takie pospolite cukierki, to otrzymane od Mikołaja smakowały zupełnie inaczej. A z jakim wydarzeniem tobie kojarzył ci się mikołajki?
To przytoczę moje ulubione wspomnienie, które miało miejsce 5 lat temu. Jeden z moich znajomych usłyszał taką bardzo smutną informację, że w Gdańsku w wielodzietnej rodzinie spłonął dom. I postanowiliśmy taką ekipą znajomych zebrać paczki i przygotować się właśnie na 6 grudnia i zawieźć im pod dom zastępczy, w którym aktualnie w tej mieszkali. I pamiętam, że pakując w Renault te wszystkie paczuszki przygotowane, układaliśmy jak takiego trochę Tetrisa dla dorosłych. Mieliśmy z tym bardzo duży problem. Ale kiedy je przywieźliśmy tej rodzinie, zapukaliśmy do drzwi, oni się kompletnie tego nie spodziewali. No to dzieciaki się na nas rzuciły z radością, bardzo nas ciepło przywitały, a rodzice zalani łzami radości, że nie spodziewali się takiego prezentu od Mikołaja. Bardzo nam dziękowali i do dzisiaj po prostu wspominam ten dzień bardzo wyjątkowo, bo miłość się stać Mikołajem dla tych, którzy są pogrążeni w smutku.
W przerwach pomiędzy tematami pojawią się dzisiaj Jan Juszczyk i Szymon Wleklak, którzy będą relacjonować nam mecz Hiszpania kontra Maroko. Rozgrywka trwa już od godziny 16 i potrwa do około godziny 18, więc drodzy słuchacze, nie musicie dzisiaj wybierać. Jeśli chcecie wiedzieć, co się wydarzy zarówno na boisku, jak i u nas w radiu, to możecie być dzisiaj z nami.
Następnie Aleksandra Remiś przytoczy nam świętowanie Mikołajek w innych państwach.
Następnie Miłosz Derkowski zabierze nas w świat kinematografii i opowie nam o najnowszej produkcji Disney+, Strażnicy Galaktyki Coraz Bliżej Święta.
Marta Janas i Aleksandra Przytarska przytoczą nam propozycje prezentowe dla bliskich na święta.
A na sam koniec będziemy miały okazję porozmawiać z Natalią Walczewską, która przedstawi nam przepis na zbudowanie pewności siebie.
Zapraszamy! Szymon Wleklak, którzy oglądają na żywo mecz Hiszpania, Maroko. Panowie, jaka jest sytuacja na boisku?
Tak jest. Właśnie trwa przedostatni mecz 1/8 finału Mistrzostw Świata 2022. Już dzisiaj poznamy wszystkich ćwierćfinalistów. Do przerwy meczu Maroko-Hiszpania wynik na tablicy 0-0. Oczywiście z przewagą Hiszpanów. No jest to znowu taki trochę polityczny mecz. Poznamy tą historię obu krajów i ostatnie kilkuletnie wydarzenia, kiedy to Hiszpanie musieli się borykać z uchodźcami z Maroka, którzy przez ten krótki kawałek wody próbowali się przedostawać właśnie do tego państwa. Ostatni mecz tych drużyn miał miejsce 4 lata temu, także na mundialu, wtedy w fazie grupowej górą okazali się, przepraszam, remis 2-2 wtedy, ale to Hiszpanie wygrali grupę, a Maroko zajęło ostatnie miejsce. To było wielkie rozczarowanie. Dzisiaj Maroko chce się odkuć, chce pokazać swoją najlepszą twarz właśnie ze swoim takim mocniejszym bratem, rywalem z Hiszpanami. Jak na razie gwiazda Hakim Ziyech próbuje kąsać, ale trochę średnio jak na razie mu się to udaje.
Dokładnie, bardziej przed chwilą była taka sytuacja, gdzie Youssef En-Nesyri kąsał Unaia Simona, bo Unai Simon podał niedokładnie, jednak Marokańczycy nie wykorzystali tej sytuacji.
No właśnie, i u Hiszpanów w ataku fałszywa dziewiątka Marco Asensio, chociaż wielu kibiców domagało się od Luisa Enrique, od szkoleniowca Hiszpanów, aby to Morata grał właśnie na dziewiątce w reprezentacji La Furia Roja, a z kolei Luis Enrique jest gwiazdą ostatnio od Twitcha, bo wiemy, że odpalił kanał, bo miał dość dziennikarzy i w taki dosyć nowoczesny, innowatorski sposób próbuje komunikować się z mediami i z fanami.
No bardzo ciekawy pomysł, też nietypowy, ale bardziej znaną sytuacją było to, że jeśli Ferran Torres włoży piłkę do brzucha, to nie wpuści go na boisku. Nie wiem, czy to pamiętasz.
Tak, i tyle jeszcze więcej smaczków będziemy przekazywali w najbliższym czasie. Jak na razie 53. minuta, przy piłce oczywiście Hiszpanii, jak na razie 0-0 i słyszymy się w następnym raporcie za kilkanaście minut.
Bardzo dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia.
Witamy Olę Remiś, która z pewnością podczas tej rozmowy zainspiruje nas, jak można inaczej przeżywać Mikołajki. Powiedz nam proszę, czy tylko w Polsce celebrujemy tak hucznie 6 grudnia?
Nie, nie tylko w Polsce. Mamy na przykład w Czechach Mikulasa, to jest święty Mikołaj po czesku. Zostawiają upominki w butach przygotowanych przy drzwiach lub na parapecie. I im większe masz, im ładniejsze masz buty, tym większe prawdopodobieństwo, że dostaniesz lepszy prezent. W Austrii jest bardzo też podobny zwyczaj zostawiania butów, ale razem ze świętym Mikołajem chodzi Krampus. Krampus to jest takie przeciwieństwo świętego Mikołaja, taki jakby trochę demon karzący niegrzecznych i chodzi z takim wielkim zeszytem, w którym zapisuje, które dzieci są grzeczne, a które niegrzeczne. I w noc przed przyjściem Mikołaja dorośli właśnie też przygotowują i czyszczą swoje buty i stawiają przy kominku. W Holandii też jest bardzo podobny zwyczaj zostawiania butów, ale tam, przepraszam bardzo, tam święty Mikołaj to jest Sinterklaas, który mieszka na co dzień w Hiszpanii. I on wyrusza w podróż do Holandii w odpowiednim czasie, żeby przybyć tam 5 grudnia. I grzeczne dzieci dostają mały jakiś upominek, a niegrzeczne dostają przypomnienie, żeby się zachowywało grzecznie. I ta ta tradycja pochodzi z XIX wieku, kiedy Holendrzy musieli wyruszyć właśnie do Hiszpanii po to, żeby przywieźć owoce, których nie było w kraju.
Czy we wszystkich krajach świętuje się to 6 grudnia, czy jest jakieś państwo, gdzie w innym terminie się obchodzi te
święta? W Hiszpanii. W Hiszpanii się obchodzi 6 stycznia, czyli równy miesiąc po Mikołajkach w polskich. I to nie przynosi Mikołaj, tylko Trzej Królowie, czyli Reyes Magos. Jeśli dzieci są niegrzeczne, dostają un trozo de carton, czyli cukier wyglądający jak bryła węgla.
Powiedz, a jakie zwyczaje najczęściej możemy spotkać w Polsce, które też są w innych państwach?
No zazwyczaj to właśnie oczekiwanie na tego świętego Mikołaja i to, że jest to obchodzone 6 grudnia i zawsze się jakiś prezent dostaje, czy to jest prezent mały, czy cukierek, czy nawet owoce właśnie jak w Holandii.
Czy jest to święto skierowane tylko i wyłącznie do dzieci, czy dorośli też biorą w nim udział?
Nie, dorośli też biorą w tym udział. Właśnie najczęściej biorą udział w Austrii, bo to wszyscy się jakby w to wtedy angażują.
Jakie były najlepsze Mikołajki, w których uczestniczyłaś jako dorosła, czy jako dziecko?
Mam nadzieję, że takie jutro będą, ponieważ z moimi przyjaciółkami robimy sobie własne Mikołajki, tylko na niestety dzień później, bo nie mogłyśmy się dzisiaj spotkać. I mam nadzieję, że to będą jedne z najlepszych.
Dziękujemy, Olu, za przybliżenie nam zwyczajów związanych z Mikołajkami w różnych krajach.
Dziękuję bardzo.
Jest już z nami ponownie Jan Juszczuk i Szymon Wleklak. Co dzieje się obecnie na boisku?
Na boisku jest już 59. minuta. Jak na razie cały czas przy piłce dominują Hiszpanie bez żadnych zmian. Jak na razie, czyli trenerzy jeszcze czekają.
Dokładnie, a teraz mieliśmy akcję Hiszpanów. Dobrze w obronie powalczył jeden z Marokańczyków, ale leży tutaj, zobaczmy kto.
Tak, leży Gavi, to jest na pewno też barwna postać, który jest poturbowany już strasznie w tym meczu. Wiele faulów właśnie na tym młodym, małym, filigranowym zawodniku. 73% posiadania piłki przez Hiszpanów. Jak na razie to oni dominują, ale tych sytuacji jak na razie jak na lekarstwo rozgrzewa się już wspomniany wcześniej przez nas Alvaro Morata i możliwe, że to będzie takim masem w rękawie Luisa Enrique. Przypomnę, że dzisiaj po tym meczu o 20 pozna poznamy ostatniego ćwierćfinalistę w meczu Portugalia z meczu Portugalia Szwajcaria, a ćwierćfinały na ten moment prezentują się następująco. W piątek zagra Holandia z Argentyną, Anglia z Francją, w sobotę Chorwacja, Brazylia, no i dzisiaj czekamy właśnie na ostatnią parę z tych dwóch meczów: Maroko, Hiszpania, a później Portugalia, Szwajcaria. Ty, Szymonie, kogo widzisz w roli faworyta w tych dzisiejszych meczach?
Powiem tak, mecz Szwajcarii z Portugalią, czeka nas wyrównane spotkanie, ale to ostatecznie Portugalia awansuje.
Czyli jednak, a tutaj w tym meczu myślisz, że Hiszpania po tych zmianach, których pewnie za chwilę dokona, zdobędzie w końcu bramkę, czy to Maroko może odpowiedzią swojej gwiazdy Hakima Ziyecha jakoś przełamie tą twierdzę obronną w postaci Laporta i Rodriego?
W dzisiejszym meczu Hiszpania nie ma za dużo okazji, ale z czasem będzie je tworzyć i moim zdaniem Hiszpanie z czasem zdecydują tę przewagę i zbudują ją i zdobędą bramkę i przejdą dalej.
Kto wie, no może będzie jeszcze dogrywka, karnet. Tego wszystkiego dowiemy się w ciągu najbliższych 30 minut. Jak na razie na Education City Stadium 0-0. Dziękujemy i słyszymy się za kilkanaście minut.
Z nami Miłosz Derkowski, który absolutnie nie zawiódł i przedstawi nam kolejne nowinki ze świata filmu. Cześć, Miłosz.
Cześć.
Dobry wieczór.
Może zaczniemy od tego, czy Strażnicy Galaktyki Coraz Bliżej Święta to film familijny dedykowany rodzinom wszystkim?
Jest to po pierwsze taki godzinny specjal, taki specjalny film tylko na Disney+. Nie jest to żadna nowa, kolejna część, która wprowadza jakiś wielki zmian. To jest prosta, familijna historia, która wydaje mi się najlepiej właśnie spisze się dla rodzin, bo myślę, że odnajdą się tu i najmłodsi, i właśnie jakiś nastolatkowie, jak i osoby starsze, tak, jak i rodzice, tak więc myślę, że to jest idealny sposób na spędzenie świątecznego wieczoru, gdzie jakby, wydaje mi się, każdy znajdzie coś dla siebie, co jakby mu się spodoba.
Czy jest to dobra alternatywa dla kultowego Kevin sam w domu i Kevin sam w Nowym Jorku?
Zdecydowanie. Szczególnie dla Kevina, którego można znaleźć na Disney+, bo trzeba uważać, bo na Disney+ nawet jest taki Kevin, którego raczej nie warto oglądać, ale myślę, że o tym porozmawiamy za tydzień. Jest zdecydowanie świetna alternatywa, no bo ile można oglądać tego Kevina, a to jest prosta historia, z której można wyciągnąć bardzo wiele morałów, można wyciągnąć bardzo fajną puentę i nie jest to... To jest po prostu prosta historia, którą każdy odbierze na swój sposób. Jeżeli ktoś będzie chciał, to będzie mógł wyciągnąć z tego naprawdę bardzo przydatne rzeczy.
W jaki sposób twórcy połączyli świąteczny klimat z kosmicznymi wojownikami? Jest to ciekawa propozycja dla widza.
Najważniejszą postacią jest tutaj Peter Quill, którego postać jako dziecko została porwana z Ziemi i wdrożony w ten kosmiczny świat i cała taka jego przygoda zawsze w tym kosmosie opierała się na tym, że on korzystał ze wspomnień, jakich miał. Tak, czyli jeżeli kojarzył z dzieciństwa, że miał święta, tak, że oglądał jakieś filmy, to później przekazywał te informacje dalej. I tu oglądamy historię, jak dwójka jego obecnych przyjaciół przypomina sobie, jak ten opowiadał im kiedyś historię o wielkim wojowniku, o kimś, kto ratuje miasto tańcząc, tak? Opowiadaj mi o Kevinie Baconie, aktorze, który wcielił się w wiele filmów, ale dla nich jest to tylko jakiś wielki bohater z opowieści Petera Quilla. Oni nie znają tych filmów, nie znają, że to jest aktor. I wpadają na pomysł, żeby prezentować go jako prezent świąteczny i w tym celu wyruszają na Ziemię. Wiadomo, nie są oni na tyle zaznajomieni z Ziemią, żeby kojarzyć tak naprawdę, co tam się dzieje, dlatego oglądamy całą taką historię pomyłek, wpadek, komicznych sytuacji, które oni mają na ziemi, szukając właśnie Kevina Bacona. No i w finale oglądamy tak naprawdę całe święta, które są taką kumulacją i tam mamy też najważniejszy przekaz tego filmu, że nawet najlepsze, największe prezenty nie mają jakby porównania z tym, że najważniejsza jest rodzina.
Czy są jakieś mankamenty bądź niedociągnięcia, które dostrzegłeś w tej produkcji?
Myślę, że mankamentem, który może wielu osób przeszkadzać, może być humor. Dla wielu osób niektóre żarty mogą wydawać się trochę za bardzo żenujące, trochę mało śmieszne. Widziałem wiele takich głosów. Widziałem też wiele głosów, zapytania, że w sumie po co ten film? Że on w sumie nic nie wnosi, on jest taki trochę po nic, że w ogóle nie ma sensu takiego filmu, tak? I mam wrażenie, że wiele osób za bardzo jakby skupia się na tym, że film musi być jakiś, musi być po coś. Musi to być jakieś wielkie wydarzenie, coś wnosić, w ogóle wszystkim mówić, a to jest po prostu taka prosta historia, więc trzeba też do niej właśnie podejść z takim luzem, nie nastawiać się na nic, bo kilka dni po premierze tego na YouTubie pojawił się zwiastun trzeciej części Strażników Galaktyki, tak więc jeżeli ktoś chce skupiać się na tym wielkim uniwersum, wielkich wydarzeniach, to lepiej poczekać, udać się wtedy do kina, a z rodziną obejrzeć sobie na spokojnie ten specjal. On trwa tak naprawdę godzinę. Nie jest długi, historia jest tak naprawdę bardzo prosta i głównie skupiamy się na tym, co jest w środku, czyli na przygodzie na Ziemi. I mamy jedynie krótki wstęp, krótkie zakończenie. No i tak naprawdę od nas zależy, ile z tego filmu wyniesiemy i jak my ten film jakby przetworzymy na to, jak my go chcemy go odbierać, tak? Bo mówię, ja wyciągnąłem z tego filmu taki przekaz, że rodzina jest jakby najważniejsza ponad wszystkimi prezentami, ale myślę, że każdy będzie mógł znaleźć tutaj jakiś swój własny sposób na odebranie tego filmu. Plus on też fajnie pokazuje, jak święta, ten klimat świąteczny próbuje wprowadzać jakby grupa, jakby osoby, które na co dzień nie są z tym związane. Tak więc jeżeli ktoś nie lubi świąt, to może można ten film upuścić, żeby tak trochę pokazać, że patrz, jak nie lubisz, to może spróbuj.
Wspomniałeś o opiniach publiczności na temat tego filmu i właśnie jak mogą odebrać osoby, których nie porwało uniwersum o Strażnikach Galaktyki?
To jest... Tu też mi się to na tyle podoba, że tak naprawdę nie trzeba znać za dużo tych postaci, całego tego uniwersum, bo wszystko tak naprawdę potrafimy z tego filmu wynieść. Mamy jakąś grupę przyjaciół, wiemy, że jest pewna osoba, która opowiada o jakichś swoich filmach, wspomnieniach, oni jakby to odbierają na swój sposób, chcą dać mu jakiś prezent. widzimy, że nie są to ludzie, są to kosmici, tak więc rozumiemy, dlaczego mają jakieś tam nieprzyjemne sytuacje na Ziemi. Jakby wszystko możemy bez problemu, bez znajomości wyciągnąć poprzez to, co się dzieje na ekranie. Nie musimy się zagłębiać w to, czy ta postać jest taka, czy lubi się z tym. Wszystko jest tak naprawdę proste i film w tą godzinę przedstawia nam historię bez większej potrzeby tak naprawdę znajomości.
Jak autorzy poradzili sobie z wątkami pobocznymi? Czy są one ciekawe?
Tutaj głównie skupiamy się na świętach. Wątki poboczne tak naprawdę tutaj opierają się na krótkich stawkach. Mamy wprowadzoną jedną nową postać, która tutaj jest tak naprawdę wprowadzona tak, że tylko pokazana, nie wnosi ona na tyle, żeby była na tyle ważna, żeby się nią przyjmować. Także jeżeli nie wiemy, co to jest za postać, to od razu nam to psuje. Nie, to jest po prostu gdzieś tam wprowadzono obok. Mamy wstawki muzyczne, które też są po prostu spójne z historią, ale nie wnoszą na tyle, żeby to po prostu ważyło na całą historię, tak? To, co jest najważniejsze, jest tego najwięcej, a to, co jest poboczne, jest rzucone na tyle, że jeżeli nawet nie połapiemy się, o co chodzi, to nie psuje nam to seansu, bo po prostu wiemy, że to jest jakaś tam rzecz, ale dalej możemy skupić się na całej głównej historii.
Jaką ostateczną ocenę wystawiasz tej odsłonie Strażników Galaktyki?
Ja bym wystawił temu taką mocną siódemkę, bo wiem, że wiele osób może się od tego filmu troszkę odbić, może się trochę przynudzić, ale bardzo podoba mi się to, że w tą godzinę udało się zamknąć bardzo fajny motyw, bardzo fajne przesłanie, to wszystko jest spójne. I bardzo mi się podoba, że jakby Disney cały czas stara się robić te różne specjale, bo dotychczas najwięcej było tego z Lego, czy to na święta, czy to na wakacje, czy to na Halloween były jakieś różne specjale z Lego Star Wars, ale teraz widzimy, że jakby idą dalej, im więcej tego będzie, tym wydaje mi się osoby niezapoznane z danym uniwersum będą mogły trochę wejść od innej strony, tak? Jeżeli obejrzą to, może się zainteresują, wtedy zainteresują się dalej i będą to dalej oglądać i jakby będą pogłębiać swoje zainteresowanie całą sagą.
Dziękuję Miłoszu, że zabrałeś nas w świat kinematografii.
Dziękuję bardzo.
A na Education City Stadium w spotkaniu 1/8 finału Mistrzostw Świata cały czas wynik 0-0. Maroko, Hiszpania, 74 minuta. Widzimy, że trenerzy zdecydowali się na pierwsze zmiany. Wspominany wcześniej przez nas Alvaro Morata i zawodnik PSG Carlos Soler, czyli dwie takie armaty puszone przez Luisa Enrique. Myślisz, że to da im upragnionego gola jeszcze przed końcowym gwizdkiem?
Alvaro Morata to jest taki nasz hiszpański Karol Świderski i może on strzelić bramkę. No, te zmiany mogą coś dać. Właśnie przed chwilą widzieliśmy, jak przy linii bocznej szalał Luis Enrique, jego vis-a-vis, czyli Walid Regragui, nie chce być gorszy. Walid Regragui to były piłkarz m.in. Toulouse, Ajaccio, z którym wywalczył awans do Ligue 1 w 2002 roku. Potem grał także w Racingu Santander. Jak w reprezentacji Maroka wystąpił 45 razy, było to w latach 2001-09 i był wicemistrzem Pucharów Narodów Afryki, tak? A jako trener zaczynał karierę jako asystent reprezentacji Maroka w 2012, potem prowadził FUS Rabat, to były lata 2014-19, miał epizod później w Al Duhail, a ostatnio prowadził Wydad AC Casablanca, z którą wygrał afrykański odpowiednik Ligi Mistrzów.
Tak, czyli obaj trenerzy, obaj selekcjonerzy mają doświadczenie jako piłkarze także w swoich narodowych barwach, a z kolei Marokańczycy puścili do boju Eza Abde, czyli wychowanka FC Barcelony. No kto jak nie on ma tutaj grać dobrze przeciwko Hiszpanom, zna kilku tych zawodników jeszcze z La Masii.
Dokładnie, a także zna Daniego Olmo, który pokazał niepowtarzalną sztuczkę.
Tak jest, Dani Olmo próbuje ze wszystkich sił jeszcze przed tą 90 minutą jakoś zdołać, sforsować tą marokańską obronę, która jak na razie pomimo 25% posiadania piłki przez Maroko cały czas odpiera te ataki. Jeszcze Hiszpanie w międzyczasie teraz zrobili kolejną zmianę. Nico Williams pojawił się na boisku, z młody zawodnik Atletiku Bilbao, 20-letni, wszedł za Ferrana Torresa. Także 76 minuta, cały czas atakują Hiszpanie, cały czas 0-0, Marokańczycy cały czas odpierają te ataki. Ciekawe, czy będziemy mieli dogrywkę, czy ktoś tutaj strzeli tego upragnionego gola i awansuje do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Następny raport za kilkanaście minut.
W naszym studiu są już Marta Janas i Aleksandra Przytarska, które przedstawią nam propozycje prezentowe dla bliskich na święta. Cześć.
Cześć wszystkim.
Cześć.
Tak, właśnie chciałyśmy przedstawić dla Was propozycje prezentowe dla różnych osób i właśnie mamy dużo kategorii, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, więc myślę, że Marta zacznie.
Pierwszą propozycją, jaką dla Was mamy, są bilety na koncert. W dzisiejszych czasach myślę, że mało kto nie słucha w ogóle muzyki, więc wydaje mi się, że ten prezent jest w miarę uniwersalny. Wystarczy dowiedzieć się, jakiego gatunku muzycznego lub kogo konkretnie słucha osoba, którą chcemy obdarować. Idealnie się składa, ponieważ ostatnio swoją trasę koncertową ogłosił kanadyjski artysta The Weeknd, więc wydaje mi się, że bilet na jego koncert, który będzie w Polsce, jest idealną okazją, żeby dać w prezencie komuś, kogo kochamy, lub po prostu bliskiej osobie.
Kolejna kategoria to będzie osoba, która interesuje się astrologią. I tutaj idealnym prezentem myślę, że będą kamienie. Kamienie typu na przykład ametyst, kryształ górski, które właśnie każdy z nich ma jakąś określoną, że tak powiem, moc. To będzie idealny prezent dla zodiakary, że tak powiem. Na przykład one wspierają naszą energię miłosną, czy po prostu energię życia, po prostu. Kadzidełka to też będzie idealny prezent. Takie oczyszczające energię, czy właśnie Palo Santo. Również karty Tarota. Myślę, że dla takiej osoby, która interesuje się właśnie astrologią, będzie chciała właśnie sobie powróżyć właśnie z kart Tarota. Książki astrologiczne, czyli wszystko to, czym się interesuje, zawarte w sumie w pigułce. Notatniki do manifestacji i do afirmacji. I gadżety związane ze znakami zodiaku, czyli na przykład naszyjniki z właśnie ich znakami zodiaku, czy koszulki na przykład.
Ja myślę, że sprawdzonym prezentem są także ulubione perfumy. Jestem skłonna powiedzieć, że perfum używa prawie każdy. Są zapachy tanie, drogie, męskie, damskie. Także jest bardzo duży zakres tych perfum. Możemy sprezentować komuś ulubiony zapach lub taki, który według nas do niej pasuje. I szczerze mówiąc, perfumy to chyba mój taki ulubiony prezent. Bardzo lubię je dostawać. A ty, Ola, masz coś takiego, co lubisz dostawać albo chciałabyś dostać w tym roku?
Ja ostatnio zaczęłam chodzić na siłownię, także też przygotowałam właśnie kategorię dla sportowców i dla osób właśnie trenujących na siłowni przez właśnie moje doświadczenia, co właśnie mi się przydało na początku, więc na pewno jest to kreatyna i białko. Kreatyna wspomaga nam regenerację mięśni, a białko wspomaga po prostu mięśnie i na pewno osoby trenujące szczególnie dbają o to, aby właśnie białko znajdowało się w ich diecie i takie właśnie suplementy, że tak powiem, diety możecie znaleźć na stronie KFD oraz na przykład na SFD. Keratynę znajdziecie tam na przykład za 39 zł, 250 ml, także to jest fajna cena, a białko za 78 zł, także też myślę, że w przystępnej cenie. I też akcesoria na siłownię, takie jak na przykład guma do ćwiczeń, rękawiczki do podnoszenia ciężarów, strój na przykład na siłownię, shaker czy torba po prostu do noszenia tych wszystkich rzeczy.
Nie wszystkie prezenty są udane, prawda? Więc jakie największe prezentowe faux pas możemy popełnić podczas świąt?
Myślę, że najgorszym prezentem są takie sweterki. Według mnie, bo ja
albo
na przykład...
skarpetki jakieś takie.
Albo skarpetki nie takie, fajnie. Wiecie, obciachowe po prostu. Więc myślę, że ogólnie ubrania wydaje mi się, że nie są dobrym prezentem.
Każdy ma inny styl.
Każdy ma inny gust i myślę, że ubrania, przynajmniej ja wolę na przykład kupować sobie sama. Więc tak.
Czy waszym zdaniem kupno wspólnego prezentu na przykład dla pary jest dobrym rozwiązaniem?
Dla pary. No zależy, co to by miało być, bo jak na przykład para, nie wiem, dopiero co się wprowadziła, mieszkają ze sobą, to też fajnym prezentem jest taki wspólny podarunek, coś, co im brakuje, na przykład do domu.
No taką kategorię właśnie tak. Też mieliśmy dla osób, które lubią właśnie wystrój wnętrz. Właśnie fajne są takie na przykład zestawy, typu właśnie kubki z talerzykami, czy właśnie jakieś poduszki, takie dodatki po prostu do domu. I takie właśnie dodatki możecie znaleźć na przykład w takich sklepach jak Pepco, Action, czy nawet w Sinseju teraz otworzyli właśnie taką domową sferę.
Domowy dział, tak.
Olu, wspomniałeś, że nie każdy lubi dostawać na święta ubrania. I co w momencie, kiedy dostałyśmy taki prezent, i no, on po prostu nam się nie spodobał. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić? Powiedzieć, że nie spodobał się on nam? Czy pokazywać, że cieszymy się z niego?
Jest to bardzo ciężkie pytanie, bo w sumie jeszcze nigdy nie miałam takiej sytuacji, że coś mi się nie spodobało. Ale wydaje mi się, że na przykład moglibyśmy komuś go oddać, żeby właśnie on miał też żeby miał swoje zastosowanie u kogoś innego, może komuś innemu się spodoba, więc myślę, że to by było najlepsze rozwiązanie.
Co sądzicie na temat kart podarunkowych? Czy są one dobrym wyjściem, jeżeli nie mamy pomysłu na prezent?
Ja myślę, że to bardzo dobra opcja, zwłaszcza jeśli mamy zrobić prezent jakiejś osobie, której no dobrze nie znamy, nie jest to jakaś bliska dla nas osoba, więc uważam, że karty podarunkowe to jest bardzo dobry pomysł i każdy wykorzystałby taką kartę.
Szczególnie do drogerii z kosmetyką.
Tak.
Tym pozytywnym akcentem kończymy naszą rozmowę. Z pewnością Marta i Ola rozwiały niejednemu słuchaczowi wątpliwości, co dość bliskim pod choinkę. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
I ponownie wracamy na Education City Stadium, cały czas 0-0 w meczu Maroko kontra Hiszpania w 1/8 finału Mistrzostw Świata. 86 minuta, w tej chwili atakują prancuzy, Marokańczycy dokładnie. Ashraf Hakimi, Hakimi dośrodkowanie, teraz zamieszanie w polu karnym Hiszpanów. Pierwsza sytuacja od dłuższego czasu, ale ma piłkę w rękach bramkarz Unai Simon, ale to była sytuacja chyba pierwsza w drugiej połowie Marokańczyków.
Dokładnie, Walid Shedira przyjął piłkę, jednak chciał z pierwszej piłki tutaj uderzyć, jednak nieczysto gracz Bari trafił w tę piłkę.
Tak, a ma świetny sezon aktualnie w Serie B ten zawodnik, a w międzyczasie około 80 minucie Alvaro Morata miał dobrą sytuację po podaniu Williamsa. Nico Williams mógł asystować Alvaro Moracie, który wszedł kilka minut wcześniej na boisko. Już 87 minuta w tej chwili, w 82 była potrójna zmiana po stronie marokańskiej drużyny, aż trzech zawodników do boju puścił Regraoui, w tym właśnie wymieniony przed chwilą zawodnika Bari. Myślisz, że ta potrójna zmiana wniesie jakieś dodatkowe siły Marokańczykom, którzy przez cały mecz bronią się heroicznie?
Jak wpuszcza się graczy ofensywnych, to na pewno coś wniesie. Widzieliśmy przed chwilą, tak jak mówiliśmy, Shedira już oddał strzał, więc może być tak, że tych okazji stworzą więcej.
Tak, pełny stadion dzisiaj, 45 tysięcy ludzi, oglądamy to spotkanie w pełnych emocjach i czekamy, co tutaj się wydarzy, a w tle mamy niestety te wiadomości z naszego kraju, te zawirowania w polskim związku, cały czas, co chwilę wychodzą nowe to fakty o sprawie podziału pieniędzy i Czesława Michniewicza. Jak ty, Szymonie, to tak krótko byś ocenił?
Ja oceniam to bardzo słabo ogólnie i całą sytuację oceniam fatalnie, bowiem może się skończyć, że Czesław Michniewicz ostatecznie zostanie zwolniony, ale tę decyzję podejmie się za kilka dni, a widzimy na ekranie Nico Williamsa, teraz Luisa Enrique, właśnie tutaj nie zdążyłem wspomnieć słuchaczom, o co chodzi. Dokładnie chodzi o to, że Ferran Torres jest w związku z córką Luisa Enrique i właśnie ta córka tego trenera jest w ciąży.
O, czyli taka informacja, czyli wszystkiego dobrego życzymy rodzinie Enrique w najbliższych tygodniach. Tymczasem jeszcze akcja Marokańczyków, budzą się pod koniec tej drugiej połowy Lwy Atlasu, atakują prawym skrzydłem, znowu Achraf Hakimi do swojego kolegi, 88 minuta, znowu Hakimi, uwaga, do środkowania i niestety niedokładnie, to była znakomita okazja, aby objąć prowadzenie, może strzelić upragnionego gola. Dobra. Tak, mamy 0-0 wciąż w 88 minucie.
Dokładnie, bardzo ładna klepka Onuahiego z Hakimim i nie rozumiem, dlaczego Onuahi nie zdążył przyjąć tej piłki. Zobaczmy, Hakimi ładnie zagrywał, Onuahi zdążył, no No powinien opanować tę piłkę, ale zamiast tego się zatrzymał, jak jeszcze piłka była na boisku.
No niestety, błąd porozumienia, tymczasem próbują Hiszpanii Alvaro Morata. Morata prawie sam na sam, ale dobiegł do niego Saiz. Jeszcze Williams, strzał z pola karnego, ale dobrze bronią się cały czas Marokańczycy. 89 minuta, mamy dużo emocji w ostatnich minutach, chociaż ten mecz jak na razie był taki dosyć cierpliwy, był taki toczący się w środku pola. Mało było tych okazji przez całe spotkanie, ale przed chwilą Alvaro Morata wychodził prawie że na sam, ale zdążyli do niego doskoczyć obrońcy Maroka. Jak na razie 89 minuta i 0-0. Wrócimy za chwilę z końcówką tego spotkania.
W studiu jest już z nami Natalia Walczewska, która opowie nam o pewności siebie. Witaj, Natalio.
Cześć, witajcie.
Dlaczego pewność siebie jest ważna i kiedy najbardziej się przydaje?
Wiesz co, to ona odgrywa jedną z ważniejszych ról w naszym życiu. W motywacji, gotowości do podejmowania nowych wyzwań czy budowaniu relacji, ale również stanowi klucz do sukcesu w szkole czy w pracy. Z pewnością siebie nawigujemy życiem z pozytywną, asertywną postawą i wiarą, że możemy osiągnąć to, co chcemy.
Powiedz mi, jaka jest różnica między pewnością siebie a narcyzmem?
Wiesz co, zdrowa pewność siebie przejawia się tym, przynajmniej dla mnie, że jesteśmy świadomi tego, jakie mamy pozytywne, ale i też negatywne cechy. Umiemy je odróżnić i dobrze wykorzystać. Narcyzm będzie się przejawiał tym, że cały czas w jakichś relacjach albo nawet sami ze sobą będzie mówić ja, patrzeć tylko bardziej na te pozytywne strony, a negatywne chować i uważać, że ich po prostu nie ma.
Jak możemy zwiększyć pewność siebie?
Po pierwsze, i uważam, że to jest najważniejsza rzecz, to jest zaakceptowanie siebie, swoich wad i swoich mocnych stron. Kolejna ważna sprawa to też nauczenie się wybaczać sobie. Żebyśmy nie byli dla siebie tak surowi, bo tak naprawdę nikt w życiu nas tak nie ocenia, jak my sami siebie. Co jeszcze wpływa na to, że ta pewność siebie jest większa? W moim przypadku jest to na przykład wypowiadanie afirmacji samej do siebie w lustrze, czy też jak na przykład leżę już w łóżku. Proste jakieś zdania, na przykład jestem piękna, jestem wartościowa, jestem niesamowita, mogę wszystko. I nawet jeśli na początku w to nie wierzymy, bo większość ludzi tak ma, to z czasem nasz mózg po prostu to przyswaja i odbiera to jak za prawdę, za część naszej osoby.
W jaki sposób my możemy się nauczyć tych punktów, a właściwie je bardziej wcielić w życie?
Wiesz co, no to wszystko zaczyna się od nas. Musimy zacząć, no tak jak mówiłam wcześniej, lubić siebie, porozmawiać sami ze sobą, wiedzieć, czego chcemy, czego oczekujemy od siebie i zdać sobie też sprawę, że ta pewność się naprawdę jest bardzo ważna. Nawet w małym stopniu na początku ją wypracować i z każdym tam, nie wiem, dniem czy tygodniem zwiększać ją coraz bardziej.
Przed chwilą powiedziałaś, co zwiększa pewność siebie, a jakie czynniki wpływają na jej obniżenie?
Uważam, że pewność siebie budujemy od najmłodszych lat. To wpajają nam rodzice, rówieśnicy, to co słyszymy, I tak naprawdę od najmłodszych właśnie lat możemy, budujemy to i przez to, jak na przykład ktoś nam mówi, że nie wiem, znowu dostałeś jedynkę, jak jesteśmy mali, to też nam obniża, że kurczę, jestem słaby, mogłem lepiej, albo nie wiem, nie masz posprzątanego pokoju jak inne dzieciaki, albo że ktoś nas porównuje do kogoś. Internet trochę zakrzywia naszą pewność siebie przez to, że mamy tam taki wyidealizowany świat, który nie jest realny, ale on wpływa na to, że uważamy się za mało wartościowych i takich niegodnych pewnych rzeczy.
Czy łatwo jest się właśnie odciąć od naleciałości z dzieciństwa, które nabraliśmy i tak naprawdę w wieku już dojrzałym osiągnąć ten cel, czyli pewność siebie?
Uważam, że tak, tylko do tego trzeba dojrzeć emocjonalnie i mentalnie. Jeśli sami nie umiemy tego zrobić sami ze sobą, przepracować tych traum czy jakichś przeżyć z dzieciństwa, uważam, że fajnie by było udać się do jakiegoś specjalisty, przegadać z nim temat i na pewno nam to nie zaszkodzi, a wręcz pomoże.
W jaki sposób powinniśmy budować tą pewność siebie tak, aby nie stała się ona fałszywa?
Wiesz co, musimy, no tak jak mówię, to wszystko zaczyna się od nas. Nawet jeśli nie jesteśmy, to mówmy sobie te rzeczy, bo każdy człowiek na swój sposób jest wyjątkowy, jest piękny, jest wartościowym człowiekiem, więc po prostu to sobie wmówmy do głowy i po prostu zacznijmy w to wierzyć. Innej opcji nie ma i też musimy brać trochę na dystans to, co mówią do nas inni. Jakby to jest nasze życie, my nim kierujemy, ja mam swoje życie i ja wiem, czego chcę, jaka jestem i nauczyć się właśnie te słowa od ludzi tak oddalać.
Czy pewność siebie jest pożądaną cechą w kontaktach międzyludzkich? Jak inni mogą nas odbierać?
Uważam, że zdecydowanie. Jest to cecha, która powinna być u każdego, przynajmniej w takim minimalnym stopniu, ponieważ często jest tak, że ja tak miałam ze swojego punktu widzenia, często jest tak, że ktoś na przykład jest prześliczny, jest piękny, w ogóle wow, na pierwszy rzut oka i jak podczas rozmowy, ja czuję, jak ktoś nie jest pewny tego, że na przykład jest ładny albo że może poruszać jakieś tematy i to po prostu czuć. I od razu te spojrzenie na tego człowieka nam spada. Czasami ta pewność siebie jest ważniejsza niż sam wygląd. Wystarczy, że nie wiem, wyprostujemy się, będziemy iść pewnie z głową do góry i od razu w oczach ludzi będziemy wyglądać atrakcyjniej, nawet nie pod względem takim seksualnym, tylko ogólnie jako osoby.
Dziękujemy, Natalia, za rozmowę. Jest to temat bardzo ważny społecznie i mam nadzieję, że każdy znajdzie własny przepis na pewność siebie.
Dzięki bardzo.
Dziękujemy.
Proszę Państwa, pomimo wielu emocji w ostatnich minutach meczu Maroko-Hiszpania, ostatecznie wynik 0-0 po 90 minutach, to znaczy, że będziemy mieli drugą dogrywkę już na tych mistrzostwach. Przypomnę, wczoraj Chorwaci grając, z kim graliśmy, moje Chorwaci, przypomnij?
Z Japonią.
Z Japonią dokładnie grali wczoraj Chorwaci, tam była dogrywka, później rzuty karne w karnych górą. Oczywiście Chorwaci po znakomitym występie Livakovicia, a tymczasem obie drużyny teraz zgrupowane w kółeczkach motywują się jeszcze, nawadniają przed tą dogrywką. Teraz przed nimi 30 minut katorżniczej pracy. Kto teraz okaże się górą w tym pojedynku sąsiadów zamiedzy? To ciekawe.
No ja obstawiam Hiszpania, jak już wspomniałeś o Dominiku Livakoviciu, to wspomnę też o Bono, który
tak jest,
uratował reprezentację Maroko przed przegraną. Właśnie ten bramkarz jest podstawowym bramkarzem z Sevilli i wygrywa na razie rywalizację z Marko Dmitrowiczem.
Tak, czyli mamy kolejny tutaj taki element hiszpańsko-marokański, bo bramkarz Maroka, który przed chwilą uratował swój zespół przed porażką, przed odpadnięciem z turnieju, występuje na co dzień w hiszpańskiej Sevilli, więc też on ma tutaj kilku kolegów z boiska dzisiaj podczas tego meczu. Marokańczycy wykorzystali już wszystkie 5 zmian. Luis Enrique ma jeszcze do wykorzystania 2 zmiany. Myślisz, że to ma jakiś aspekt? Może pomóc Hiszpanom w wytrzymaniu tych 30 ciężkich minut?
Tak, te zmiany pomogą kondycyjnie. Alvaro Morata na razie nie jest skuteczny, ale bardzo dużo robi. A wracając tak do Bono, to niestety trzeba wspomnieć o meczu z Belgią, gdzie miał wystąpić, a tuż po hymnach zszedł. Ale to nie wzięło się, że on nie chciał grać, tylko miał tam kontuzję jakąś.
Tak, to był słynny temat, że bramkarz nagle zniknął po odśpiewaniu hymnów, ale to był tylko drobny uraz. Wtedy Yacine Bono w pierwszym meczu Mistrzostw Świata, teraz już jest gotowy i znakomicie jak na razie broni dostępu do bramki Maroka. Także 0-0 i za chwilę rozpocznie się dogrywka w tym przedostatnim już meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata. Tyle na razie i słyszymy się już za chwilę.
Jest z nami Krzysztof Szulkowski, młody stand-uper. Cześć. Powiedz Cześć. Nam, jak zaczęła się twoja przygoda ze stand-upem?
O, to było 2,5 roku temu. Zainteresowałem się stand-upem tak naprawdę przez kompletny przypadek. Zaczęły mi wyskakiwać fragmenty takie po 5 minut Abelarda Gizy. Więc zacząłem to oglądać w pewnym momencie. Się dowiedziałem, że są w ogóle całe godzinne wersje tego materiału. No to uznałem, że no to je też obejrzę i tak... YouTube zaczął mi proponować następne i następne rzeczy i nagle się dowiedziałem, że to jest zagraniczny stand-up. I to głównie Netflix mi pokazał. I tak przez, tak w wieku 16 lat, około przez rok, 2 lata to oglądałem i nagle dowiedziałem się, że bez problemu można się tym zajmować i tak naprawdę wystarczy przyjść na imprezę tak zwane open mic, gdzie każdy może wystąpić i zacząłem występować. I mój pierwszy występ to był, o Boże, tragiczny. Specjalnie do Warszawy na niego pojechałem i uznałem, no, tam zacznę swoją karierę. No, to nie był najlepszy pomysł. No, występ był tak zły, że do dziś przez te 2 lata to był mój najgorszy występ w życiu, bo nie zaśmiała się ani jedna osoba. Nie, przepraszam, zaśmiał się jeden mój kolega, bo ten występ aż tak zły był, że się na koniec zaśmiał, że mógł aż tak źle pójść. I tak naprawdę tylko dlatego, że kilka dni później miałem następny występ w lokalu na Mokotowie, to tylko dlatego jeszcze występuję.
Powiedz, co to w ogóle jest stand-up? Wytłumacz to nam.
Stand-up to jest pewien rodzaj komedii, który wyróżnia się tym, że tak naprawdę nie odgrywasz tam nikogo i... Znaczy, zawsze na scenie to jest persona sceniczna, ale ta persona sceniczna jest najbliższa prawdziwego ciebie i w stand-upie jest ta różnica w porównaniu do innych rodzajów sztuki, że praktycznie nie ma czegoś takiego jak temat tabu, gdzie tak naprawdę możesz poruszyć każdy wrażliwy temat, który w radiu na przykład byłby nieemisyjny, żeby poruszyć, a stand-up wyróżnia się tym, że to jest najczęściej jedna osoba, gdzie do takiego występu tak naprawdę nic nie jest potrzebne. Mikrofon, światło i już możesz organizować wydarzenie stand-upowe.
Skąd czerpiesz inspirację?
Jakiś czas temu zmieniłem styl komediowy, więc to się troszkę zmieniło w ostatnim czasie, bo zacząłem brać inspirację głównie z przemyśleń, które mam... czasami, gdzie jest zwyczajna sytuacja w życiu, która dla większości osób, każdy miał coś takiego, że coś się wydarzyło w jego życiu, miał jakieś głupie z tym przemyślenia, tylko że większość ludzi nic z tym nie robi, a ja mam takie, kurde, to dobre jest. Zapiszę sobie to i może coś z tym potem zrobię. I stąd zaczynam brać inspirację, głównie tak naprawdę z życia. I potem tak naprawdę proces twórczy z tym nie jest zbytnio skomplikowany. Jakby cały czas jakby ta myśl ze mną zostaje i w pewnym momencie pewne punkty mi się połączą, że jedno skojarzenie z drugim skojarzeniem i nagle do mnie dochodzi, że coś z tego wynika, więc mogę to poruszyć na scenie, mam z tym związane emocje, jakieś uczucia i wtedy zaczynam o tym opowiadać. No i czasami to jest śmieszne, a czasami śmieszne dla ludzi i dla mnie, a czasami się kończy na tym, że jest śmieszne tylko dla mnie.
Jacy są twoim zdaniem najlepsi polscy stand-uperzy?
Polscy. Z polskich to teraz tak naprawdę według mnie super robotę robi Piotrek Szumowski, który pokazywał mi tak naprawdę na samym początku, jak powinienem to robić. To jest komik, który w styczniu będzie wyruszał w podróż dookoła świata, robiąc stand-up w trzech językach, po polsku, angielsku i po hiszpańsku. Bardzo znanym i też poważanym komikiem, którego też uważam, że jest genialny, jest sam Abelard Giza, który porusza czasami bardzo ciężkie tematy, ale w bardzo przemyślany sposób. Takim trzecim komikiem, o którym mógłbym powiedzieć, że technicznie jest genialny, to Antoni Serek-Dąbrowski. I tak naprawdę to uważam, że to jest taka trójka, która robi naprawdę świetną robotę.
Gdzie najczęściej występujesz? Czy dostajesz jakieś zaproszenia? Czy po prostu sam szukasz jakichś eventów i się tam zgłaszasz?
Tak naprawdę z trójmiejskimi komikami cały czas jesteśmy w kontakcie i informujemy siebie nawzajem o różnych wydarzeniach i zapraszamy siebie nawzajem. Wielu komików prowadzi własne sceny, tak jak ja przykładowo będę jutro zakładał swoją scenę w pubie Torpeda. Oczywiście słuchaczy zapraszam, są jeszcze bilety.
Pub Torpeda, przepraszam, jest w Gdańsku.
Tak, w Gdańsku na Morenie. To jest tak naprawdę jedyny pub na Morenie, więc nie ciężko go znaleźć. I
jest to twój jedyny występ, który planujesz?
A w najbliższym czasie nie. Będę miał w piątek występ w Grudziądzu i tak naprawdę do końca tak naprawdę roku nie będę więcej chyba występować. Będę potrzebował chwili przerwy, żeby w styczniu tak już w 100% z powrotem wrócić do występowania.
Jakie rady dałbyś osobom, które chciałyby spróbować stand-upu? Od czego powinny zacząć?
Od czego powinny zacząć? To zapisać się na imprezę typu open mic, jakieś testowanie materiału, przygotować 5 minut materiału, napisać albo do prowadzącego, albo do samego lokalu, spytać się o możliwość występowania i tak naprawdę tyle wystarczy, żeby w ogóle zacząć karierę stand-upową.
Krzysiu, bardzo dziękujemy za przybliżenie nam twojej pracy, jaką jest stand-up.
Dziękujemy.
Dzięki bardzo. We'll be right back.
0-0 cały czas w meczu Maroko-Hiszpania, 1-8 finału Mistrzostw Świata. Trwa dogrywka, 99 minuta. Hiszpanii właśnie wprowadzili na boisko dwie młode gwiazdy Barcelony, Alejandro Balde i Ansu Fati na boisko, czyli Luis Enrique w tym momencie wykorzystał już komplet zmian. Oczywiście Hiszpanie cały czas w natarciu, w ataku pozycyjnym, a Marokańczycy cały czas bronią i czyhają na jakąś kontrę. Szymonie, myślisz, że Balde i tutaj wprowadzony Fati mogą jakoś wspomóc Hiszpanów, aby jeszcze w dogrywce strzelić tego gola, czy myślisz, że będziemy mieli tutaj rzuty karne w tym spotkaniu?
Ja myślę bardziej, że Hiszpania strzeli w końcówce, a jednak Fati i Balde jeszcze nie zbawią Hiszpanii, bowiem brak im doświadczenia, chociaż kto wie, może to będzie ten mecz, kiedy przejdą do historii Hiszpanii i ulepszą.
No właśnie, bo przecież Marokańczycy też osiągnęli niebywały sukces, powtórzyli swój największy sukces w historii, czyli wyjście z grupy. To samo miało miejsce w 1986 roku. Tam Lwy Atlasu znakomicie pokazały się na mistrzostwach, wychodząc z grupy przed Niemcami, a jak na razie cały czas na Education City Stadium 0-0, 99 minuta, atakują Hiszpanię i takie obrazki pewnie będziemy oglądali do końca tego spotkania i przekonamy się, kto awansuje dalej, a później o 20:00 także znakomite starcie Portugalia, Szwajcaria i Cristiano Ronaldo, ten, który już jest przy końcówce swojej kariery, wspomniał o tym, że jeśli uda mu się wygrać mundial, to zakończy swoją piłkarską karierę. Ale czy myślisz, że Portugalia jest w stanie wygrać Mistrzostwo Świata, Szymonie?
Ja myślę, że jednak moi faworyci to są Brazylia i Hiszpania, jak już. Jednak Portugalia jest w czołówce, ale maksymalnie do półfinału oni zajdą.
Tak, znakomity mecz wczoraj. Brazylijczyków wygrali 4-1 z Koreą Południową i Richarlison, gwiazda nowa brazylijska, myśli, że może nawiązać do Ronaldo Nazario i wygrać Mistrzostwo Świata jak legendarny Ronaldo w 2002 i zdobyć koronę Króla Strzelców?
Teraz to nieźle pojechałeś, bo Richarlison nie ma dobrego sezonu w Tottenhamie, jednak do reprezentacji się załapał, ale Mistrzostwo Świata owszem może wygrać i może nie być jak Ronaldo Nazario, ale po prostu Richarlisonem.
Tak jest, może Richarlison napisać swoją własną historię, a w meczu Maroko-Hiszpania już 101 minuta i cały czas 0-0 i ciekawe, jak to się rozstrzygnie i kto zagra w ćwierćfinale.
Bardzo dziękujemy Wam za relacjonowanie meczu Hiszpania-Maroko. Ale niestety czas biegnie nieubłaganie szybko, a nasza mikołajkowa audycja dobiegła końca.
Dziękujemy bardzo Kubie Selau, który zajął się realizacją dzisiejszej audycji.
Dziękujemy również Julii Barwińskiej, która przygotowała dla nas muzykę.
Dziękujemy Natalii Walczewskiej i Zofii Kołmańskiej za obsługę social mediów.
Dziękujemy Janowi Juszczukowi oraz Szymonowi Wleklakowi za relacjonowanie meczu Hiszpania kontra Maroko.
Dziękujemy Aleksandrze Remiś za przybliżenie nam obchodów Mikołajek w innych państwach.
Dziękujemy także Miłoszowi Derkowskiemu, który zabrał nas w świat kinematografii i opowiedział o najnowszej produkcji Disney Plus Strażnicy Galaktyki Coraz Bliżej Święta.
Marcie, Janas i Aleksandrze Przytarskiej za zestawienie propozycji prezentowych dla bliskich na święta.
Następnie miałyśmy okazję porozmawiać z Natalią Walczewską, która przedstawiła nam przepis na zbudowanie pewności siebie.
Dziękujemy Krzysztofowi Szulkowskiemu za podzielenie się z nami wiedzą o stand-upie. Zapraszamy także do słuchania nas już za tydzień, 13 grudnia, jak zawsze o godzinie 17. Do usłyszenia.
Dobranoc.
Radio Ateneum. Z dobrą energią.